Rosja złożyła skargę do rządu Niemiec w sprawie dochodzenia dotyczącego wysadzenia rurociągu Nord Stream. Do zniszczenia gazociągu na dnie Bałtyku doszło we wrześniu 2022 roku, kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zdaniem władz Rosji, Niemcy nie przestrzegały w tej sprawie konwencji antyterrorystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tymczasem, jak informują niemieckie media, tamtejsi śledczy zidentyfikowali podejrzanego jako instruktora nurkowania i wydali nakaz jego aresztowania. Mężczyzna, Ukrainiec, przebywał w Polsce. Dokument dotarł do Warszawy, jednak nazwisko podejrzanego nie znalazło się na międzynarodowej liście osób poszukiwanych i dlatego mógł on wyjechać na Ukrainę. Wcześniej amerykańska gazeta Wall Street Journal informowała, że w wysadzenie Nord Stream byli zaangażowani ukraińscy urzędnicy. Według raportu dziennika prezydent Wołodymyr Zełenski miał zatwierdzić operację wysadzenia gazociągu, a następnie bezskutecznie próbował ją odwołać po interwencji CIA.
Zdaniem czterech anonimowych źródeł cytowanych w artykule, operacja miała być przeprowadzona przez sześcioosobową załogę pozorującą rejs statkiem wycieczkowym. Wołodymyr Zełenski miał osobiście zatwierdzić atak, ale wycofał się po naciskach ze strony CIA i nakazał zakończenie operacji. Obecnie zdymisjonowany, głównodowodzący ukraińskiej armii Walerii Załużny miał wówczas zignorować rozkaz i przeprowadzić atak do końca. Jednym z podejrzanych o przeprowadzenie ataku jest ukraiński instruktor nurkowania głębinowego Wołodymyr Z. To on miał być członkiem sześcioosobowej załogi, która wynajęła jacht żaglowy i według śledczych zainstalowała ładunki wybuchowe. Jak powiedział wczoraj prezydencki minister Wojciech Kolarski, sprawa jest prowadzona przez stronę niemiecką i strona polska nie zna szczegółów tego postępowania. Udziałowi Ukrainy w wysadzeniu rosyjskiego gazociągu zaprzeczył doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego Michajło Podoljak i obarczył Rosję winą za incydent. Biały Dom również nie komentuje publikacji Wall Street Journal. Jan Oleński, Polskie Radio.
A tymczasem w naszym kraju premier i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odnieśli się do wiadomości dotyczących wysadzenia Nord Stream. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2, jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Do jego słów nawiązał szybko szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Złe wieści dla adresatów. W Polsce również w tej sprawie panuje jednomyślność, napisał Jacek Siewiera. To komentarze do słów byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Haninga, który w mediach oskarżył Polskę o współpracę z Ukrainą w wysadzeniu gazociągów. August Haning był szefem wywiadu w czasach rządów Gerharda Schrödera. To właśnie jego rząd opowiadał się za bliskimi relacjami gospodarczymi z Moskwą, podpisał porozumienie w sprawie gazociągu północnego. Schröder już jako były kanclerz był w Radzie Nadzorczej konsorcjum, które budowało Nord Stream. Polska od początku krytykowała ten projekt, który zdaniem większości polityków stałby się gospodarczą bronią w rękach Rosji. A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dobry wieczór.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie profesorze, jak niemieccy politycy komentują wypowiedź Augusta Haninga i te zarzuty udziału polskiego prezydenta i ukraińskiego prezydenta w spisku przygotowującym wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
Trochę pana rozczaruje i państwo rozczaruje, ponieważ cała sprawa, w tym także te wypowiedzi, które pan przywołał, są w Niemczech traktowane po macoszemu i może nie dezawuowane, ale deeskalowane. Cała sprawa nabiera takiego charakteru politycznego thrillera, który znaliśmy długo z filmów o Bondzie, czy jakichś innych sensacyjnych, odnoszących się do okresu zimnej wojny. Tyle, że w chwili obecnej mamy geopolityczną powtórkę tamtej epoki. I pierwsze może nie oskarżenia, ale pierwsze tropy, które wiodły Niemców, a także Duńczyków i Szwedów, to były te trzy państwa, które rozpoczęły oficjalne śledztwa w sprawie wysadzenia Nord Stream 2 w 2022 roku. No to w Szwecji i w Danii te śledztwa zakończono. Prowadzone jest ono tylko w Niemczech. Natomiast te najnowsze doniesienia i to, co pan redaktor w tej chwili jakby przytoczył, co dzieje się w Niemczech, jest efektem nagłośnienia sprawy przez dziennikarskie śledztwo właśnie Wall Street Journal, czyli jakby nie niemieckich śledczych. Tu jednak pokrywa się sprawa z tym, że rzeczywiście w Niemczech toczy się oficjalne śledztwo które też włączony jest Bundesnachrichtendienst i ono nieoczekiwanie, powtarzam, nieoczekiwanie i politycznie bardzo szkodliwie prowadzi na Ukrainę. I w tym momencie i kanclerz, i oficjalny Berlin, jakby tak wbrew tym sugestiom przez pana przytoczonych, nabiera wody w usta, ponieważ chodzi i o sojusznika, któremu w tej chwili Niemcy wysyłają, sojusznika militarnego i politycznego, któremu Niemcy wysyłają duże ilości broni, którego wspierają, no i chodzi o sąsiada, który jest również politycznym sojusznikiem w NATO, mianowicie Polskę. Natomiast te śledztwa, które prowadzone są jakby za plecami oficjalnego rządu niemieckiego, establishmentu niemieckiego, który prowadzi politykę unijną i politykę ukraińską, no i oczywiście politykę amerykańską, one są jakby reżyserowane przez niezależne media. Największe media, Die Zeit, Spiegel, CDF. I one też eksponują wątek ukraiński. I tu dochodzi do takiej kakofonii, do pewnej rozbieżności między interesami politycznego Berlina, który nie jest zainteresowany pogarszaniem relacji z Ukrainą, a przede wszystkim nie zmniejszeniem dopływu broni i amunicji. No i tu też chodzi o ten wątek Polski, kiedy pewne ślady, o których pewnie za chwilę powiemy, prowadzą także do Polski.
No właśnie, ślady prowadzą do Polski. Ten Rosjanin, który miał stać, Ukrainiec, który miał stać na czele tych nurków, którzy mieli wysadzić obie nitki rurociągu we wrześniu 2022 roku, miał gdzieś na wyspie Rugi albo w Rostoku wypożyczyć razem ze wspólnikami, w tym wspólniczką niewielki jacht Bavaria Cruiser 50 Andromeda przez spółkę zarejestrowaną w Warszawie przez Ukrainki i ci płetwonurkowie zdołali ponoć wysadzić rury na głębokości 79 metrów, niedostępnej dla niezawodowców. Są też takie opinie, panie profesorze, że tutaj za bardzo ewidentne są te dowody, tak jakby one były przez kogoś spreparowane, że właśnie te ślady prowadzą do tych ukraińskich nurków. No i jest jeszcze ten wątek, że niemiecka prokuratura poskarżyła się, że Polacy tego głównego Włodymira Z nie zatrzymali, a polska strona z kolei odpiera to, mówiąc, że nie została zawarta procedura Schengen, która pozwalałaby na zatrzymanie go. Jak z punktu widzenia strony niemieckiej te kwestie wyglądają?
Przeglądałem wszystkie możliwe oficjalne i też nieoficjalne media niemieckie. Nie ma ataku na Polskę, nie ma ataku na rząd polski. Jest wyeksponowany ten mikrowątek polski, który między innymi polega na tym, że Andromeda, czyli ten jacht, którym sprawcy, rzekomi sprawcy mieliby się posługiwać, zawinął także do Kołobrzegu. I niemieccy śledczy, prokuratorzy zwrócili się do strony polskiej z prośbą o przekazanie monitoringu z Kołobrzegu w momencie, kiedy ta Andromeda miała tam zawinąć. Okazało się, że tego monitoringu akurat tego dnia nie ma. Druga taka sprawa, która wprowadza pewien niepokój między, ja nie mówię między rządami Polski a Niemiec, tylko na tej linii Polska-Niemcy w przypadku wyśledzenia sprawców wybuchu Nord Stream 2, polega na tym, że ten Valery K., czyli ten domniemany główny inicjator i spiritus movens tego zamachu, przebywał w Polsce i w momencie, kiedy zwrócili się prokuratorzy niemieccy do strony polskiej, no to ten Ukrainiec Waleryka zniknął i nie ma go w Polsce. Więc jest szara strefa niedomówień, która o tyle jest zrozumiała, że mając do czynienia z zamachem, czy też zamachem w ramach kategorii politologicznych tam niedaleko wyspy Bornholm, tam gdzie doszło do tych trzech przecięć i eksplozji. Jedna nitka, akurat czwarta nitka pipeline w dalszym ciągu spoczywa na dnie Bałtyku, nie została naruszona, no to przeprowadzona jest w ramach właśnie takich, jakich przeprowadzono najdoskonalsze zamachy polityczne, czyli tworzone są, preparowane są sztuczne ślady, które śledczych mają doprowadzić do szału, by nie znaleźć rzeczywistego sprawcy.
Niedomówień jest sporo, panie profesorze, chociażby to, że pan mówi o tym inicjatorze Walerym K., a ja mam tutaj w swoim researchu Wołodymyra Z. jako tego inicjatora. I nie chodzi o Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy.
Dużo, dużo bardziej poważniejsze jest to, co przyniósł właśnie w tych ostatnich dniach Wall Street Journal, który twierdzi, że operacja została zatwierdzona przez prezydenta Zelenskiego w maju, o czym informował wywiad holenderski Amerykanów. Później Amerykanie nacisnęli na Zelenskiego. W czerwcu Zelenski odwołał akcję, którą jednak dwa miesiące później, we wrześniu, trzy miesiące później, jednak przeprowadzono wbrew woli Zelenskiemu. Mało tego, ta akcja, o której pierwotnie informował wywiad holenderski z maja 22 roku, ona została podjęta przez generałów w momencie pewnej takiej euforii, która nastąpiła po odparciu ataku na Kijów. Mało tego, ta decyzja została podjęta przy takim mocno rozalkoholizowanym stole. Więc mamy do czynienia z elementami naprawdę takiej pitoreski, takiego groteskowego trochę, takiej groteskowej inscenizacji. Tym niemniej legitymowany jest to przez dosyć wiarygodny wywiad holenderski. Więc ani tu Niemcy, ani nie Amerykanie nie mieszali tutaj tej mętnej wody na początku.
A przypomnijmy, że w trakcie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Moskwa zawiesiła dostawy jeszcze przed zniszczeniem Nord Stream 1. Z kolei gazociąg Nord Stream 2 ostatecznie nie został uruchomiony z powodu rosyjskiej inwazji i wynikłych z niej sporów politycznych. Z pana politycznych...
Tak, ale jeżeli tylko mogę, ale był napełniony gazem, dlatego eksplodował.
Dlatego eksplodował, no tak, ciśnienie było i to ciśnienie trzymało, aż wreszcie po eksplozji oczywiście nie wytrzymało. Z pana politycznego doświadczenia jako politologa ta cała sprawa właśnie wysadzenie Nord Stream 2 prowadzi jednak pana intuicyjnie po tych różnych takich sygnałach do Rosji, że sama Rosja mogła to zrobić. No nasz wtedy jeszcze nie minister spraw zagranicznych, tylko wtedy Radosław Sikorski jeszcze jako parlamentarzysta napisał USA thank you po tym zdarzeniu. Gdzie pana zdaniem prowadzą tropy, jeżeli chodzi o Nord Stream i wysadzenie tego rurociągu?
Szczerze odpowiadając, wszystkie trzy strony, czyli i Rosja, i Stany Zjednoczone, i Ukraina, miałyby motywy polityczne, by przeprowadzić ten zamach. Radosław Sikorski poszedł akurat tropem amerykańskiego dziennikarza Hersha, który wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej wykrył wietnamskie grzechy Amerykanów i prawdopodobnie poszedł jego tropem i wskazał na USA jako sprawcy, ponieważ Amerykanie również mieliby interes, by ta pipeline zniknęła z powierzchni czy na Bałtyku. W tej chwili nie da się w oparciu o te przesłanki, czyli nawet ten fundusz dziennikarstwa śledczego, który wydobył na światło dzienne wiele nieznanych szczegółów, nie jesteśmy w stanie wiarygodnie odpowiedzieć, kto rzeczywiście tkwi za tym zamachem na Nord Stream 2. Czy USA, czy Rosja, czy Ukraina. Są wiarygodne przesłanki, by te podejrzenia skierować na każdy z tych trzech podmiotów politycznych.
Ze wstępnych opinii pana profesora podanych na początku audycji wynika, że te obecne rewelacje, czy też nie rewelacje dotyczące właśnie okoliczności wysadzenia rurociągów Nord Stream 1 i 2 nie wpłyną na politykę Niemiec wobec Ukrainy i wobec innych sojuszników, a komu w Niemczech na rękę byłoby wbicie klina w tę solidarną, no może poza Węgrami, ostatnio Słowacją, politykę wobec Putina?
No oczywiście siłą populistycznym, czyli AfD i populistom lewicowym Straży Wagenknecht. I to są te siły, przed którymi rząd Scholza nie eskaluje tej kwestii, nabrał wody w usta. Mało tego, urząd kanclerski powołał taką grupę Task Force, która przeprowadza wewnętrzne śledztwo, jak doszło do przecieków ze strony aparatu państwowego niemieckiego, mającego jakby wgląd do tego oficjalnego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę niemiecką. Więc Niemcom zależy nie na rozgłosianiu tej sprawy i nie na podkręcaniu temperatury, która byłaby wodą na młyn i dla AfD, i dla tego Bündnis Sahra Wagenknecht, czyli tych lewicowych populistów, którzy są za wstrzymaniem pomocy militarnej dla Niemiec, no bo gdyby rzeczywiście ujawniono przykładowo trop, że prowadzi na Ukrainę, no to siły AfD i sympatycy Sahry Wagenknecht no, zyskaliby dosyć potężną baterię argumentów na wstrzymanie tej pomocy.
Wspomniana przez
w interesie rządu w Berlinie.
Pana profesora Sahra Wagenknecht wezwała do powołania w Bundestagu komisji śledczej. Jak mówiła, ona miałaby wyjaśnić rolę niemieckiego rządu w związku z atakami na gazociąg Nord Stream. Jak powiedziała, komisja powinna zbadać, co i kiedy niemieckie władze wiedziały o planach ataku. Czy to taki postulat trafi na jakiś podatny grunt w Niemczech?
No mamy we wrześniu wybory w tych landach wschodnich, w trzech landach wschodnich, w których akurat AfD z tym programem antyukraińskim i lekko właściwie proputinowskim prowadzi. Więc to na pewno nie jest dla rządu w Berlinie i dla kanclerza Scholza atutem. Stąd ta polityka informacyjna i ogólnoeuropejska trzymania ust za zębami i nie podkręcania temperatury i nastroju w Niemczech.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Do usłyszenia, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. A przy naszym telefonie pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich, ThinkSang Strategy and Future. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z punktu widzenia polskich interesów to budujące, panie Marku, że Donald Tusk zamieszcza wpis, w którym a propos tej sprawy z oskarżeniami Augusta Henninga pod adresem Polski i Ukrainy co do rurociągu Nord Stream, Donald Tusk do wszystkich patronów inicjatorów napisał: Nord Stream 1 i 2 powinniście dziś zrobić w związku z tą sprawą tylko jedno, przeprosić i siedzieć cicho. No i ten wpis komentuje Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zła wiadomość dla adresatów. W Polsce panuje w tej sprawie jednomyślność. Pan jest zbudowany tą jednomyślnością?
Generalnie rzecz biorąc, w sprawach bezpieczeństwa jednomyślność jest pewną wartością i powinniśmy zabiegać o uzyskanie jednomyślności. Natomiast wydaje mi się, że ten wpis pana premiera nie rozwiązuje problemu, dlatego że w sporej części niemieckiej prasy, to nie jest głos dominujący, ale jednak słyszalny, no rozlegają się takie opinie, że Polska jest współodpowiedzialna za wysadzenie tego gazociągu, co w ogóle samo w sobie jest kontrowersyjne, i te ustalenia niemieckiej prokuratury to nie jest jakaś prawda objawiona. To jest pewna teza, którą zresztą też kwestionują niemieccy dziennikarze i niemieccy badacze. No, dziennikarze niemieccy, że tak powiem, powtórzyli ten rejs jachtu wynajętego przez Ukraińców i nurkowie przez nich zatrudnieni doszli do wniosku, że to jest rzeczą niemożliwą, ażeby na trudnym akwenie, jakim jest Bałtyk, dokonać przy użyciu tego rodzaju jednostki takiego sabotażu. W związku z tym wpis twitterowy nie rozwiązuje problemu związanego z pewnymi krokami prokuratora generalnego Niemiec, bo one są, co tu dużo mówić, stawiają w niezręcznej sytuacji nie tylko Ukrainę, ale też i Polskę.
I teraz zapytam pana o kwestie związane z tym, komu może zależeć na wbijaniu klina w ten taki europejski sojusz, no może poza Słowacją i poza Węgrami. Wiadomo, zależeć może Rosji, ale czy pana zdaniem to wysadzenie rurociągów to jest sprawa służb rosyjskich zdecydowanie? Bo mówi się o tym, że te ślady, które tam zostały znalezione, wskazujące rzekomo na tych ukraińskich nurków, były zbyt ewidentne, żeby to było prawdą. Wspominając również o tym, o czym pan przed chwilką powiedział, czyli o tych badaniach niemieckich dziennikarzy na miejscu.
No, tego nie wiemy. Znaczy, mamy cały szereg wątpliwości, o czym zresztą też pisze dość uczciwie prasa niemiecka, bo na przykład sygnalizuje to, co takie opinie, które formułował w odpowiedzi na pojawiające się zarzuty ze strony prokuratury polski wywiad, a mianowicie argumentacja polskiej strony miała sprowadzać się do tego, że mogła być to w gruncie rzeczy operacja pod tak zwaną fałszywą flagą prowadzona przez Rosjan. To jakby jeden z wątków, który wymaga zbadania. Drugi wątek, też opisywany przecież w publikacji dziennika The Wall Street Journal, mówi o tym, że plany wysadzenia tego gazociągu były przygotowane już znacznie, znacznie wcześniej z udziałem wywiadu amerykańskiego. Najprawdopodobniej tam nie jest to wprost opisane, ale to jest dość oczywiste. I strona ukraińska jakby odkurzyła, tak można by powiedzieć, te plany, chociaż zdecydowała się na inną formułę działania. W związku z tym tutaj też pojawia się to pytanie, ono wcale nie zniknęło, przecież byli znaczący politycy w Polsce, którzy dzisiaj sprawują funkcje ministerialne, którzy na początku mówili, że to działanie wywiadu amerykańskiego. Wreszcie mamy całą sekwencję wątpliwości, też sygnalizowanych przez prasę niemiecką. W związku z tym to, że prokurator niemiecki wystąpił o aresztowanie obywatela Ukrainy, jeszcze nie wynika, nie jest to żadnym dowodem na to, że prezydent Zełenski w porozumieniu, jak to mówił Henning, zresztą uwikłany w wiele różnych podejrzanych interesów z Federacją Rosyjską, w porozumieniu z prezydentem Rzeczpospolitej, stali za tą operacją służb specjalnych. Tam jest jeszcze inny wątek, który w Niemczech budzi emocje. Właśnie dlatego Sara Wagenknecht domaga się komisji w Bundestagu. Mianowicie ten wątek mówi o tym, że rząd obecnej koalicji wiedział o tym, że jest przygotowywana tego rodzaju operacja. Dlatego, że wywiad holenderski jakby poinformował państwa sojusznicze i rząd w Berlinie nie podjął stosownych działań. A więc tym bardziej to nie uprawnia do budowania jakiejś tezy o winie bądź współudziale rządu Rzeczpospolitej w całej tej historii. Sprawa jest jak zawsze w tego rodzaju sytuacji zawikłana. No i z pewnością ona nie daje asumptu, żeby formułować jakieś wnioski na temat sprawstwa, współuczestnictwa czy tym bardziej odpowiedzialności.
A jak pan ocenia wiarygodność Augusta Haninga, byłego szefa niemieckiego cywilnego wywiadu, który oskarżył naszego prezydenta i prezydenta Ukrainy o udział w tym spisku, który doprowadził do wysadzenia nitek Nord Streamu?
No, oceniam w tych samych kategoriach jak wiarygodność byłego premiera Niemiec, który dzisiaj jest płatnym lobbystą Federacji Rosyjskiej.
Czyli Gerharda Schrödera.
Tak, to jest wiarygodność zerowa. To nie jest w ogóle ktoś, na kogo opinię warto zwracać uwagę. Rozumiem, że pan premier Tusk też do tej osoby formułował swoją ocenę i słusznie, bo to jest człowiek, który rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby zaprzestał jakiejkolwiek aktywności publicznej. Ja uważam, że państwo polskie, jeśli chcemy być traktowani poważnie, nie powinno zwracać uwagi na tego rodzaju niepoważne wystąpienia. To z pewnością nie jest jakiś punkt odniesienia dla poważnych polityków.
No i na zakończenie zapytam pana o kontekst tej sprawy związanej z wysadzeniem Nord Streamu. W tle może być, ale czy to się łączy? Nie wiem, jestem ciekaw pana opinii. Kwestia tego, że Ukraińcy no, przejęli na tyle inicjatywę, przynajmniej na jednym z odcinków frontu, zaatakowali obwód kurski, informują, że w ramach prowadzonej od 6 sierpnia ofensywy zajęli ponad 80 miejscowości, wzięli około 2000 jeńców. Czy to, że właśnie służby rosyjskie tak czy inaczej próbują wbić klin w ten taki europejsko-amerykański, no i w dużej mierze światowy sojusz przeciwko Rosji wiąże się również z tą sprawą?
Ja bym nie szedł tak daleko, chociaż to oczywiście trzeba obserwować. Tu mamy do czynienia z dwoma zjawiskami w polityce niemieckiej, które trzeba podkreślić. Mianowicie Niemcy są właśnie w fazie takiego bardzo znaczącego proatlantyckiego zwrotu. Mam tutaj na myśli to porozumienie anonsowane przy okazji szczytu NATO w Waszyngtonie o dyslokowaniu rakiet amerykańskich, rakiet średniego i pośredniego zasięgu do Republiki Federalnej Niemiec. Ten krok poparli politycy socjaldemokracji. Tam oczywiście była wewnętrzna dyskusja, ale ta frakcja proatlantycka zwyciężyła. I to jest bardzo znaczące w moim odczuciu wydarzenie. Ono zmienia jakby całą filozofię funkcjonowania i myślenia o bezpieczeństwie też państwa niemieckiego. Z naszej perspektywy uważam, może to nie jest optymalne rozwiązanie, ale ono jest znacznie lepsze niż gdyby takiego kroku nie podjęto. On jest bardzo mocno, to posunięcie, kontestowany przez partie ewidentnie prorosyjskie, czyli AfD i Sojusz Sary Wagenknecht. Generalnie te siły, które opowiadają się za jakąś formułą ułożenia się z Rosją ponad głowami Polski, są też przeciwne temu porozumieniu w sprawie rakiet. W związku z tym ja bym raczej z tym wiązał to działanie. To jest zresztą krok bardzo niepokojący Rosję. No i tu jest niestety też drugi element bardzo potencjalnie groźny, niepokojący, a mianowicie te rewelacje Frankfurter Allgemeine Zeitung z weekendu, który poinformował, że minister finansów wywodzący się z partii liberalnej jakby wymusza znaczące ograniczenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. No, musimy wiedzieć, że w FDP ta tradycja Genschera, który był przecież politykiem FDP, porozumienia się z Rosją, tego budowania specjalnych relacji z Rosją, wydaje się cały czas silna. W związku z tym tutaj wydaje się, że taka jest przynajmniej moja ocena, jesteśmy świadkiem jakichś zasadniczych przewartościowań w niemieckiej polityce, jeśli chodzi o ten kierunek atlantycki, przewartościowań pozytywnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Toczy się duża debata, te wszystkie elementy układają się w jakąś jedną całość, a stawką w tej debacie jest w gruncie rzeczy to, kto będzie tworzył koalicję rządową po przyszłorocznych wyborach jesienią 2025 roku, bo o tym w Niemczech też się dyskutuje, mówiąc, że koalicja, która wówczas się zawiąże, no może być właśnie koalicją CDU, CSU i SDP. SPD, przepraszam, to by oznaczało, że ten kierunek proatlantycki jakby się utrzyma, ale to nie jest jeszcze przesądzone. I te wszystkie elementy, wydaje mi się, tutaj mają znaczenie.
Pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich, Think Tank Strategy and Future. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a my zmieniamy temat.